Barowicz.
Szczęść Boże, witam Państwa i chciałabym zacząć od przypomnienia tych naszych pierwszych spotkań, bo ja wtedy mówiłam, czym jest produkt krajowy brutto. I starałam się wyjaśnić to na tyle, na ile potrafiłam, że jest to jak gdyby wspólna pula wypracowana przez nas w okresie jednego roku wszystkich dóbr, usług, tych, które sprzedajemy i tych, które mamy na własny użytek, którą mamy właściwie na dwa cele. Jeden cel to jest konsumpcja, czyli zaspokojenie potrzeb bieżących, a druga bardzo ważna grupa tych właśnie produktów nowo wytworzonych to jest tak zwana akumulacja, czyli powiększanie majątku z myślą o przyszłości. Tam bardzo istotną część stanowią inwestycje, ale także różne środki obrotowe, zapasy, które pozwolą w przyszłości, jak te inwestycje będą oddane do realizacji, wykorzystywać te środki. I jeżeli mówimy o pułapce niskiego dochodu czy pułapce niskiego wzrostu, to znaczy, że po prostu ten nasz produkt krajowy brutto, chociaż jak powiedziałam, on nie jest taki bardzo niski w porównaniu z wieloma innymi krajami, nawet krajami naszego regionu, jednak jest zbyt niski w stosunku do naszych aspiracji i w stosunku do naszych możliwości. Jedną z bardzo ważnych miar tego, czy gospodarka się rozwija, czy nie, jest porównywanie wielkości produktu krajowego brutto w czasie. No i ten wzrost w Polsce w ostatnich 25 latach wszyscy zgodnie uznawaliśmy za zbyt niski, no bo to był wzrost na poziomie około, zależy jak się liczy od jakiej bazy, ale gdybyśmy przyjęli za punkt wyjścia ten najniższy poziom po szokowej terapii planu Balcerowicza, to był średnio od tamtego momentu przez ostatnie 25 lat dynamika, czyli przyrost średnio po około 4% rocznie. No i to jest dużo za mało i Polacy chcieliby więcej, bo no, to jest tak, jakbyśmy mieli dochód do dyspozycji, prawda? Jeżeli on jest większy, no to na więcej możemy sobie pozwolić. Stąd w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju takim punktem wyjścia jest stwierdzenie, że ta dynamika jest za niska. No tak, ale ta dynamika w ostatnich 2 latach obniżyła się jeszcze bardziej. I to jest sygnał moim zdaniem dość niepokojący. Oczywiście można wyjaśniać, dlaczego tak się stało, jakie były czynniki, które to spowodowały i to jest lista tych czynników jest dosyć długa, ale wydaje mi się, że kwestią podstawową jest to, że inwestorzy wstrzymali się z inwestycjami. Pół biedy, jeżeli to chodzi o inwestycje finansowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej, bo wiadomo, że przechodzimy z jednej perspektywy do drugiej, czyli po prostu te środki z nowego budżetu, które będą przyznane i będą wykorzystywane do 2020 roku lub nawet dłużej. One w tej chwili jeszcze nie są uruchomione i w związku z tym wiele inwestycji, zwłaszcza samorządowych, praktycznie jest w trakcie przygotowywania dokumentacji, a konkretnych pieniędzy jeszcze z tego tytułu nie ma. Gorzej natomiast wygląda sytuacja, jeżeli przyjrzymy się inwestycjom prywatnym. Wprawdzie są takie sektory, gdzie te inwestycje rozwijają się bardzo dynamicznie, na przykład w przemyśle samochodowym, ale są i takie, gdzie mamy wyraźny regres, na przykład w budownictwie, czy w wodociągach i kanalizacji. I jest pytanie, jak to będzie dalej, no bo pamiętajmy, że inwestycje tworzą nowe miejsca pracy. Inwestycje w sferze realnej, czyli nie inwestycje na giełdzie czy na rynku kapitałowym, tylko te inwestycje, w wyniku których będą powstawały potem konkretne produkty czy usługi, z których będziemy zaspokajali potrzeby konsumpcyjne. My zastanawiamy się bardzo często, jak to się dzieje, że tych inwestycji jest tak mało w stosunku do tego, co było w latach poprzednich, dlaczego tak bardzo spadła dynamika tych inwestycji i czy uda się osiągnąć poziom, o którym mówi strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli 25% naszego PKB mamy przeznaczać na to, żeby rozbudowywać nasz potencjał wytwórczy. Otóż wydaje się, że główną przyczyną, która hamuje inwestorów, jest niepewność. A skąd się bierze ta niepewność? Postaram się Państwu powiedzieć za tydzień. Szczęść Boże, do zobaczenia.